Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i porozmawiamy sobie dzisiaj spoilerowo o filmie It Chapter 2, to rozdział drugi. Mam nadzieję, że wyglądamy dostatecznie cool, żeby mówić o tym filmie. To wynika z tego, że wyjaśnienie dostaniecie chyba w następnym odcinku, tak jakoś chronologicznie się złożyło, ale z Martą jesteśmy po nieprzespanej nocy, bo oglądaliśmy Black Christmas i Koszmar z ulicy Wiązów 6, więc...
I Eks na plaży sezon drugi.
Tego nie wyglądaliśmy. Więc nie chcemy was straszyć przekrwionymi oczami, a Radek tak solidarnie tutaj też chciał.
Tak na co dzień.
Nie chciał
w końcu mogę jak na co dzień wystąpić. Nie muszę się kreować na kogoś innego. Tak jest normalnie.
No dobra, słuchajcie, It oczywiście, It 2, no to oczywiście z jednej strony sequel do poprzedniego filmu, z drugiej strony też adaptacja tej samej książki, która adaptowała pierwszy film, tylko że drugiej połowy. Jak wspominacie ten pierwszy film, tak krótko może, bo ja przyznam szczerze, że to był jeden z fajniejszych horrorów takich, które widziałem, nawet to też nie do końca horror jest, tylko bardziej taki film przygodowy z horrorowymi elementami bardzo prominentnymi, ale mi się bardzo właśnie podobało to It po tym, jak już obejrzałem Stranger Things i tam mieliśmy tę taką bardzo wystylizowaną, idealistyczną wizję lat 80. Podczas gdy It pokazywało tą taką najgorszą w zasadzie, te małe, zapyziałe miasteczko, gdzie trzeba się uważać na każdy swój krok, bo no, jest generalnie nieprzyjemnie bardzo. Jeszcze w momencie, kiedy te dzieciaki są terroryzowane przez naszego Pennywise'a, no to już w ogóle robi się strasznie nieprzyjemnie w tym filmie, ale w taki no, dobry sposób, taki, który sprawia, że się angażujesz. Mi się bardzo podoba ta taka bardzo nieprzyjemna, nieprzyjazna wizja tego otoczenia, w którym żyją te dzieciaki, bo to jest dla mnie coś świeżego, nie? Zazwyczaj w filmach rzadko się morduje dzieci, albo rzadko coś się w ogóle robi z nastolatkami czy dziećmi, a tutaj, kurczę, dzieci giną i są im zjadane rączki i tak dalej. I bardzo lubię ten klimat właśnie tego filmu. Co jeszcze idzie w parze z generalnie kreatywnymi scenami, powiedzmy, tych rzeczy, które Pennywise wymyśla?
No ja jestem ogromną fanką, powiedzmy, i książki, i filmów. I ten, jakby powiedzmy, mój ulubiony element absolutnie w tej opowieści to jest to, że nie Pennywise jest w niej najstraszniejszy, tylko cała ta warstwa obyczajowa, to nakreślenie problemów, z jakimi te dzieciaki mierzą się na co dzień, czy to są dręczące ich po prostu starsze dzieci w szkole, czy to na przykład, nie wiem, jak w przypadku Beverly, no to jest znęcający się, czy molestujący wręcz ojciec. Tam w przypadku, no nie wiem, Mike'a, no to mamy w filmie mamy tę traumę po stratę rodziców, że jest sierotą. No w książce mamy wątki rasistowskie, no bo to się jednak dzieje w innych czasach. I tak dalej, i tak dalej. No Bill, który boryka się z traumą po śmierci braciszka. No to są wszystko rzeczy, które mogłyby działać, prawda, i bez strasznego klauna, który pokazuje im straszne wizje, no bo po prostu no to są rzeczy, które gdzieś tam skalały ich psychikę, no i z którymi muszą sobie poradzić, więc mają tę grupę, grupę przyjaciół i jakby no, uczą się tego, że w tej grupie są silniejsi, że mogą na siebie nawzajem liczyć i że no, pewnym lękom trzeba stawić czoła, żeby je pokonać. I to jest mega uniwersalne, a dodatkowo no tutaj jest bardzo dobrze zrobione, w sensie no w technicznym sensie na przykład ten film jest bardzo dobry. Mnie też zawsze straszył, prawda? No to oczywiście jest kwestia taka indywidualna, no nie wszystkich będzie straszył ten wyskakujący co i róż Pennywise, jakby te sekwencje jumpscare'owe, one są powtarzalne, ale no mnie się zawsze podobały. No plus aktorsko też, ten film był świetny. Zebrał młodych aktorów, poza Finnem Wolfhardem właściwie nieznanych. I kurczę, i te dzieciaki okazały się rewelacyjne i dopasowane właśnie do tych ról, oddające charakter swoich postaci i po prostu no świetnie grały. Więc tak, no to było jedno na pewno z milszych zaskoczeń 2017, no bo wiemy jak to jest z adaptowaniem Kinga. No niektóre filmy się udają, niektóre filmy się kompletnie nie udają, więc to jest zawsze takie, wiecie, na dwoje babka wróżyła. A tutaj wydaje mi się, że udało im się wyciągnąć z książki to, co najlepsze, tę taką esencję właśnie obyczajową i te elementy strachu, a jednocześnie no, pozmieniać to, co w książce było najgorsze.
Radek?
Tak, tutaj w ogóle fajna grupa się zebrała twórców, szczególnie mamy tego Andrego Muschietti'ego, którego już pierwszy film Mama wyglądał naprawdę świetnie. On lubi się bawić obrazem, tymi elementami wizualnymi, żeby to było taką ściśle podkreślało ten strach narastający tym, co się dzieje z postaciami i w tym klimacie. I to super wyglądało w filmie. Mam te wszystkie sceny z Pennywise'em, które były no, naprawdę fajnie kreatywne. Te wszystkie zmiany obrazu, nawet jak on tam tańczył i ten obraz za nim się ruszał. To było coś unikalnego, coś, co dawało do tej postaci. No i jedynie ten CGI momentami psuło trochę tą stronę wizualną. To też w dwójce widać bardzo, że jak Skarsgård może grać Skarsgårdem, to jest cholernie przerażające, a jak już robią z niego te przemiany wszystkie w potwory czy coś, no to momentami naprawdę kuleje. Ale ten film był bardzo świeży i też książka jest taka, że ona chyba w największym stopniu łączy tą stronę obyczajową Kinga z horrorem. Tam jest tak to mega fajnie połączone i też to, co jest znamienne dla Kinga, że dla niego sam horror jest jakimś tylko dodatkiem do tej strony obyczajowej. Wiemy, że on lubi odpłynąć sobie w tę psychikę postaci, w to, jak działają relacje. No i w It to działa. Tam te relacje między postaciami to jest to, co najbardziej trzyma i przy książce, i przy pierwszym filmie, nie? No fajnie, że ten klaun jest młodyczy, fajnie, że naprawdę widowisko jest w sposób, ludzie tracą ręce, leje się krew, gdzieś tam wylewa, ale najważniejsze jest to, jak ta grupa działa, nie? Jak ten klub przegrywa funkcjonuje i jak reaguje na to, co się dzieje, na to, jak ten koszmar coraz bardziej się pogłębia, jak oni muszą sobie z tym poradzić. I ja byłem bardzo zaangażowany w pierwszy film, w to, co tam się dzieje, w to, wiesz, on w ogóle działa na takim poziomie, że człowiek sobie przypomina od razu, jak tam ze swoimi kumplami w jakiś sposób przeżywał pewne rzeczy, no wiadomo, że nie...
Uciekał przed morderczym klaunem.
Nie miałem chwili w życiu, że musimy zajebać morderczego klauna z kosmosu, ale samo to, jak relacje, te problemy, to jest wszystko naprawdę fajne. I też King poszedł w tą stronę jednak, że niby w prosty sposób zarysował te postacie, że każdy miał taki wyrazisty problem. Nie? Tu jest ten mamisynek, który ma tą matkę, która go tam, wiesz, trzyma pod kloszem. Tu jest ten wątek właśnie molestowania seksualnego córki. Tu ktoś znowu ma problem właśnie z tym, no, że zaczyna się w nim homoseksualizm budzić, nie? I zaczyna, nie wie jak do tego podejść, to też jest rozwijane fajnie w drugiej części, ale to działa, bo też każda postać jest przez to unikalna, nie zlewają się w jedno. I, no,
a jest ich dużo, mega... nie?
Tak, jest ich dużo, tak. I można wybierać postać, którą się człowiek najbardziej identyfikuje, nie? I to działa w jedynce. I byłem bardzo zaskoczony tym filmem, nie? Szczególnie, że no mamy dobry czas dla horroru, a to nadal było unikalne i tak jak Marta mówiła, to wyciąga tą esencję z Kinga. To ten film wie, że jest kingowy, no to też będzie w dwójce działało, tak. Bo tam na każdym kroku przypominałem, ej, to jest film Kinga. To jest... I w ogóle jak jest pewne cameo, które podkreśla to, że o, mi się ten film podoba, jedynka mi się podobała i tutaj też muszę być, nie? Nie będę musiał swojego serialu robić po 10 latach, żeby naprawić to, co Kubrick mi zepsuł, nie? Czy coś takiego.
No, wsparcie Kinga czasami nie jest najlepszą rzeczą, nie?
Nie, szczególnie jak się bierze za reżyserię sam.
Tak. Ja lubię, jak King od czasu do czasu się pojawia jako aktor, ale właśnie wolałbym, żeby się tam nie mieszał specjalnie do filmów. Ale no,
A czy ten metakomentarz, który mamy w dwójce i ten taki dystans jednak, no, no, który nie, musiał tutaj wykazać do jakby takiego zmierzenia się z własną twórczością, do tego, że no, zakończenie It nie jest specjalnie dobre i generalnie, że King ma problem z zakończeniami, no to kurczę, szacun wielki dla niego, że tutaj, że to dostaliśmy.
W ogóle mi się podobało, że zrobili właśnie z tego running gag i to powracało. I to nie było denerwujące, nie? Bo normalnie jak ktoś ci przypomina o tym cały czas, to by wiesz, o kurczę, no za dużo troszkę, za dużo. Ale tutaj to działało za każdym razem, jak mówili, że o, że no, nie było to zakończenie dobre, nie było. Jeszcze jak ten King jeszcze wchodzi i ma naprawdę fajna jest ta jego rulka, nie? Z tym cameo całym. No to działa. I też się cały czas zastanawiasz, jak zakończą ten film, nie? To jest, się tak nastawia na to, że kurczę, jak tyle o tym wspominałem, to ciekawe, co tam zrobili, ale o zakończeniu jeszcze będzie, nie?
No. No dobra, słuchajcie, to jak powiedzieliśmy sobie, co dla nas było jakoś specjalnie istotne w jedynce, no to teraz pytanie do was, czy odnaleźliście to w sequelu? Bo ja tak pokrótce powiem, że no tak sobie szczerze mówiąc, znaczy w tym filmie sporo dobrych elementów, jeszcze będziemy o tym rozmawiać, ale właśnie w tym drugim filmie nie czułem tego takiego ciągłego niepokoju i tego ciągłego poczucia zagrożenia, tego, że to jest, że to Derry jest takie bardzo nieprzyjemne. Jasne, film się zaczyna bardzo nieprzyjemnie z tą sceną z tymi dwoma gejami, którzy zostają pobici. I w sumie tak się zastanawiam, cholery ta scena.
Znaczy to jest scena, no po pierwsze to jest scena z książki, która no jakby też zaczynała kolejny właśnie ten ciąg morderstw. No a po drugie, no to jest ta scena, która ma ci pokazać, że najbardziej obrzydliwi są ludzie. Że ten Pennywise, który gdzieś tam sobie siedzi w tych kanałach i który co jakiś czas, nie wiem, musi się nakarmić, bo jest istotą z między kosmosu, coś tam, No to jest mały pikuś, bo właśnie największymi obrzydliwcami i sprawcami najgorszej przemocy są dalej ludzie. I to jest trochę powtórzenie tego wątku tych, wiesz, chłopaków, którzy dręczyli naszą grupę przyjaciół w pierwszej części. No tutaj jakby tego wątku de facto nie ma, no więc mamy tę otwierającą scenę, no, która pokazuje, wiesz, losowych typów, którym po prostu nie spodobałeś się z jakiegoś powodu. No tutaj właśnie...
Nawet nie tyle, że nie spodobało, bo to też, ale w książce było tak, że tam było zarysowane cały czas, było przypominane, że sama to, że Pennywise tam jest, nie, że ta jego prezencja, ona wpływała w jakiś sposób na ludzi, nie, tak podświadomie, że oni w jakiś sposób byli, wiesz, gorzej się zachowywali i mieli te takie odchyły, nie, i tam było, że to się przesączało, to zło Pennywise'a na całe miasto, dlatego te Derry, no tutaj te Derry niestety nie jest już takim bohaterem, jak w jedynce, nie, gdzie ono było jednym z bohaterów, a tutaj ono już jest, nie jest tak unikalne, i czy pod względem wizualnym, czy pod względem tego, jaki ma wpływ na bohaterów, ale właśnie ta scena jest zarysowaniem tego, nie, że to zło Pennywise'a, to co tam z niego wychodziło, ono się przesącza na całe miasto, nie, i ci, którzy mieli jakieś ciągoty, na przykład właśnie homofobiczne, tak jak ci bohaterowie na początku, no to jest w nich, wiesz, zwielokrotnione, że tam, gdzie by tylko go pobili, czy obrazili, nie, no tutaj doprowadzają do tragedii, nie, no mamy tego dzieciaka, który się zachowuje, no po prostu przerażająco. I to jest właśnie nawiązanie do książki, nie? I do tego, jaką prezencją całą, nie tylko, że jako postać, która morduje, jest Pennywise, tylko jaki ma wpływ ogólny, nie? Psychologiczny na całą społeczność.
No, jeszcze tylko dodam, no, że właśnie dla mnie to była bardzo przerażająca scena, właśnie taka, wiesz, robiąca wrażenie w środku, nie tym, że straszy, bo coś się nagle pojawia, tylko właśnie to przeraża tą taką grozą ludzkiego okrucieństwa, i wydaje mi się, że to jest najbardziej przerażająca scena w całym filmie tak naprawdę.
No właśnie z powodów, które mieliście, no moim zdaniem ta scena tutaj nie działa, bo to by miało sens, gdyby ten wątek jakoś wrócił dalej, albo gdybyśmy mogli wrócić do tego jakoś tematycznie.
Nie, no on wraca. On wraca w postaci Richiego, gdzie masz też jego retrospekcję z tym, jak jak grał w salonie z kolegą, no nie, tak, gry, i gdzie tam też zaczęli go wyśmiewać, że o, chyba jesteś gejem, coś tam.
No ale ta scena działałaby tak samo bez tej pierwszej.
No tak, no ale chodzi mi o to, że gdzieś ten motyw cały czas jest, no.
Kurczę, to jest trochę problem właśnie tego filmu, że on ma masę tych scen, które można by wyciąć i według mnie przynajmniej nie wcale by wiele nie stracił, co wynika z tego, że to jest jednak adaptacja tej książki i chcieli te niektóre elementy z tej książki tutaj przenieść, ale nie mogli tego zrobić jakoś tam bezpośrednio, no bo też jedynka pozmieniała trochę rzeczy, więc im zostały też rzeczy w spadku po jedynce, no i tak musieli ogarnąć ten cały bałagan i wydaje mi się, że no, trochę ten film na tym traci. No i tak jak wspominałem wcześniej, że no właśnie nie chciałbym tego niepokoić ogólnie, który czułem przy okazji jedynki. Wydaje mi się, że to przez to, że bohaterami jedynki są dzieci, które były no, jakby ofiarami głównymi Pennywise'a. A tutaj mamy tych dorosłych, gdzie szczególnie, że jeden z nich doskonale wie, co się dzieje i co mają zrobić. I tak naprawdę cały czas w pierwszej części masz to poczucie, że dzieciaki za bardzo nie wiedzą w ogóle, jak się zabrać w ogóle, co tu zrobić, od czego zacząć i czy w ogóle nam się uda. A w tej, wiesz, w tej drugiej części jest, mamy plan, dobra, realizujemy go, nie? O, dobra, teraz się przejdźmy na spacer po mieście, żeby każdy z nas dostał scenkę z Pennywise'em, a później wrócimy i będziemy realizować nasz plan. I to, no, ja wiem, że to też jest jakby adaptowaniem książki i po prostu no, jako film pod tym względem wypada jak dla mnie słabiej, nie, niż jedynka.
Nie, no ja się zgadzam. Jakby zgadzam się z tym, że z tego filmu dużo dało się wyciąć. Że on nie powinien trwać 2 godzin 40 minut, bo na tym zakończeniu to bardzo czuć już każdą minutę. I no spokojnie, właśnie były tam rzeczy, które dało się wyciąć. Jest ten wątek właśnie tego chłopaka, który dręczył ich...
Henry.
No ten chłopak, który dręczył ich właśnie w pierwszej części i później jakby na niego spadła wina za te wszystkie morderstwa, bo tam Pennywise tam przejął nad nim kontrolę. No i on jest w szpitalu psychiatrycznym, z tego szpitala psychiatrycznego dzięki pomocy Pennywise'a ucieka, żeby tam potem zaatakować dwójkę z naszych bohaterów. I to jest totalnie zbędne, bo jakby ten wątek... I jeszcze wozi go jego zombie kolega. I ten wątek tak totalnie nic nie wnosi w tej części, jakby on nie musiał tu być, no bo jakby już dostaliśmy zakończenie tej relacji w pierwszej części i zupełnie nie wiem, po co to zostało.
No bo to sequel, więc wróćmy do tego, co było w poprzedniej części, tylko pokażmy to, jak to się zmieniło na przestrzeni lat. Taki mrugnięcie okiem, czy raczej bonus dla tych osób, które oglądały jedynkę i ją dobrze pamiętają, tak mi się wydaje.
To jest tak, jak u siebie pisałem, że no właśnie... to największą bolączką drugiej części jest materiał źródłowy. I to, z jakim pietyzmem jednak Muschietti podchodzi do książki Kinga, nie? Że chce jak najwięcej pokazać, jak najwięcej z niej wyciągnąć, zostawić te wszystkie, wiesz, rytuał, czat i całą tą mitologię. No i trochę się gubi w tym wszystkim, żeby to połączyć w jedno całe, szczególnie, że tutaj odpadło dwóch scenarzystów. Więc mieliśmy trójkę scenarzystów, mieliśmy tego Garego Daubermana, kogoś jeszcze, kogo teraz zapomniałem, i Karego Fukanagę, który no jest świetnym pisarzem i on często w tych swoich dziełach sprowadza to takie, wiesz, że widać, że wycina rzeczy, że więcej chce pokazywać wizualnie, że jeśli coś tam ma z jakiejś adaptacji, to jak Jane Eyre jego, nie? Też świetny sposób podszedł do książki Austen. I
to nie jest Austen, to jest Bronte.
Znowu to zrobiłem. No, zdało mi się. Ale no, wziął to, co wiesz, Bronte też był nawał, wiadomo, wątków, nawał tego całego świata przedstawionego i wszystkiego, a on to, wiesz, wyciął w taką formę, która jest przystępna dzisiaj i która wyciąga esencję dokładnie z tego oryginału. A tutaj mamy dużo wątków, pokażmy jak najwięcej, bo mamy tą okazję, że możemy to zrobić. I brakowało tutaj Daubermanowi kogoś, kto by powiedział, no nie, to trzeba wyciąć, no nie, to jest za dużo. Tu nie mamy czasu, żeby to tak aż rozbuchać, nie? Ale no nie było kogoś takiego. A najgorzej jest, jak jednak no, najmniejszy wpływ ma na to, no znaczy, że jeden scenarzysta, wiesz, szczególnie takie coś jak Kobyła Kinga ma zaadaptować.
Jakby dla mnie najmniej jeszcze do tej całej historii pasuje ta warstwa mitologiczna, która no właśnie mocno trzyma się książki, tak naprawdę tam niewiele jest jakichś skrótów, kiedy właśnie no dowiadujemy się, że ta istota no to jest jakiś byt sprzed milionów lat, który gdzieś tam z kosmosu coś tam, jakieś te świecie, światła, właśnie rytuały, jakieś te formy i tak dalej. I nie wiem, dla mnie to niekoniecznie działa w tej historii. No właśnie to jest to, co mi się nie podobało u Kinga, że to zło nie ma jakiejś takiej właśnie ludzkiej natury, no tylko ma jakąś naturę taką kosmiczną, filozoficzną, z którą nie da się nic zrobić. Dla mnie to by dużo bardziej działało, jakby właśnie, wiecie, Pennywise był kiedyś, nie wiem, zwykłym typem, który pracował jako clown i coś tam. I tutaj mamy taką, wiecie, tę jedną scenkę, kiedy Beverly jest właśnie u tej staruszki, no i tam jest zdjęcie, wiecie, Billa Skarsgarda jako po prostu Pennywise the Dancing Clown przy wozie cyrkowym, ale nic z tego nie wynika, jakby nawet nie wiadomo, po co to jest, czy to po prostu, wiecie, Pennywise w jakimś momencie przejął jego ciało, bo mu się spodobało, czy o co chodzi, nie? A właśnie, a ten wątek mitologiczny, on jest taki jakby wydumany, że w ogóle mi to, wiecie, nie rezonuje jakoś, nie wiem, z tymi historiami bohaterów, czy, no nie wiem, z emocjami moimi jako widza, nie? No bo no, pradawne zło trzeba wygnać i tyle, nie?
No to co zrobić z pradawnym złem, nie?
Wiecie, King chciał wszystko połączyć z Mroczną Wieżą i to miało być część wielkiego planu. No.
Dobra, to Radek, do siebie to samo pytanie. Czy odnalazłeś w tej dwójce to, co tak bardzo ci się podobało przy okazji poprzedniczki?
No kurczę. Ta część ma właśnie ten problem, że ona nie stoi na swoich nogach. Nie? Że jak jedynkę obejrzysz, to ona ci daje konkretny film. Nie? Kończy się w którymś momencie, nie musi być wcale ta druga część. Nie? Może się na tym momencie skończyć. No a druga nie stoi na swoich nogach i jest bardzo, bardzo rozgrzebana, żeby te wszystkie wątki podomykać, to wszystko jakoś ogarnąć do kupy. Ale kurczę, nie miałem z tym problemu przez to, że są kapitalni aktorzy i jak coś mi przeszkadzało, jak coś było wolniejsze, jak, nie wiem, jakiś był słabszy dialog, jakiś znowu CGI mi wyskoczyło, które wyglądało tak sobie, to za chwilę wracaliśmy do tych bohaterów, których, kurczę, oni byli tak fajnym przejściem z tych młodych na starszych, i to wyglądało wszystko tak naturalnie. Kurczę, to jest jeden z najlepszych castingów, jaki widziałem w tym wieku, albo może kiedykolwiek. Bo jak mamy Ediego, czy mamy tak, nie? I oni wyglądają, wiesz, jak te dzieciaki, które w czasie rzeczywistym się postarzały, nie?
To jest w ogóle cudowne, wiesz, nawet ta postać Bena, no nie? Który w dzieciństwie był grubszym chłopcem, no tutaj już jest ten wątek fabularny, że wyprzystojniał tam, wyrzeźbił się i tak dalej, ale wiesz, patrzysz na twarz tego aktora i tak dostrzegasz w nim jakby twarz tego chłopca, to jest w ogóle niesamowite.
Małego, no. Tak, i oni, wiesz, też ci aktorzy, widzę, że oni dostali trochę więcej wolnej ręki, bo oni fantastycznie odbudowują te swoje role na podstawie tych dzieciaków, nie? Tych z pierwszej części ich ról, nie? Że to wychodzi tak bardzo, bardzo naturalnie. Nawet mamy tego McAvoya, który idealnie wpisuje się w tą rolę, którą, wiesz, ten dzieciak, który grał w oryginale, budował tą postać, nie? I on ją po prostu rozwija. To przy każdym widać, że oni po prostu rozwijają te postacie, nie? Na przykład Jessica Chastain była super jako Beverly. I wiesz, wiadomo, wszyscy chcieli Amy Adams, nie, czy coś, ale kurczę, ona się tak fajnie wczuła w to, co tworzy tą postać, nie? I widzisz tej Chastain to, co działało w Beverly oryginalnej, nie? Czyli tam, że wszyscy byli w nią zapatrzeni, że ona była tą dziewczyną, która w jakiś sposób, wiesz, tych wszystkich kumulowała w tą jedną drużynę, ten klub tych przegrywów. Na szczęście nie tak jak w książce, tylko inne sposoby. Muscatini na szczęście poszedł. Ale widzisz dalej tą dziewczynę, nie? Dalej tą dziewczynę, która jest tam gdzieś w środku silna, tylko no życie ją, wiadomo, sprowadziło do tego, znowu pod kimś tam była, pod tym reżimem kogoś, nie? Ktoś ją tam przemoc wobec niej stosował. Ale dalej widzisz tą dziewczynę, która jest naprawdę silna, naprawdę złożoną postacią. I to działało przy każdym. Dlatego dla mnie najlepszy był Ben, który widzisz tego pucołowatego chłopca ukrytego w tym ciele, boskim ciele, kurde, to wygląda po prostu wspaniale, ale dalej czujesz tego dzieciaka, nie? I jak są te, i też nie przeszkadzały mi te retrospekcje na przykład, nie? Bo słyszałem dużo, dużo o tym, że o, bo są te retrospekcje, to chwilę cię wybijają z rytmu i jakoś tam są rzucone, ale nadal, że ci bohaterowie byli tak naturalnie wywodzili się z tych oryginałów i byli tak podobni, że no nie miałem z tym problemu. Dla mnie były to bardzo, bardzo płynne przejście. Nawet ten James McAvoy, tak jak już mówiłem, no myślałem, że on bardziej będzie mnie wyrzucał, wiesz, tak, o nie, bo to jest James McAvoy, ale dalej czułem w nim przede wszystkim postać, a nie aktora, którego znam.
Nie, tu miał włosy, to wiesz, nie mylił się z poprzednim. Ale no,
dobrze go wreszcie zobaczyć we włosach.
Ja się tak całkowicie zgadzam ze wszystkim, co właśnie Radek powiedział i generalnie moim zdaniem no postacie to jest najmocniejsza jakby strona tego filmu i strasznie podoba mi się to, jak te ich, wiecie, lęki znowu są takie totalnie rzeczywiste, czyli ta sytuacja, w której w dzieciństwie mieliśmy jakąś traumę, jakieś przeżycie, które jeszcze po drodze zdążyliśmy wyprzeć i teraz w dorosłym życiu to nas dogania, to cały czas jest gdzieś tam w nas, gdzie właśnie, wiecie, Beverly po toksycznym ojcu ma teraz toksycznego męża, jakby spod którego, wiecie, tutaj nie może się wyrwać, tak, tej przemocy. Albo właśnie Ben, jakby, kurczę, wiele osób, które właśnie na przykład były grubsze, a potem schudły, to jakby, wiecie, one cały czas się czują grube w środku, prawda, że nieważne jak tam to ich ciało wygląda, bo i tak właśnie ich psychika pamięta to właśnie, jak nie wiem, były wyśmiewane, czy generalnie jak się czuły niepewnie. I to jest tak fantastycznie tutaj oddane. No czy właśnie, nie wiem, ten Bill, który nie może cały czas pogodzić się ze śmiercią brata, za którą oczywiście siebie obwinia. Eddie jest super. W ogóle Eddie to jest chyba, nie wiem, mój absolutnie ulubiony casting. Nie znam kompletnie tego aktora z żadnej innej roli, który grał dorosłego Eddiego.
Wygląda jak ten główny bohater American Psycho, nie?
Ale no właśnie, kurde, Eddie jest w ogóle cudowny. Eddie i Richie to są chyba moje ulubione postacie.
Jezu, Bill Hader jest moją ulubioną postacią w tym filmie.
No właśnie, Bill właśnie Hader, ten... tak, który, wiesz, był tym takim komediantem, prawda? I teraz niby próbuje tym śmiechem zastąpić, wiesz, myślenie o jakichś tam innych rzeczach. To jest wspaniałe w tym filmie, no i wydaje mi się, że jakby no, na najwyższym poziomie.
No, to znaczy, ja się zgadzam zdecydowanie. No, casting jest super, aktorzy są super i widać, że czują te postacie. Widać, że poświęcili trochę czasu, żeby faktycznie wejść w te role, nie? Natomiast trochę żałowałem, że niektóre wątki nie są troszkę bardziej rozwinięte, nie? Masz ten wątek właśnie Bena, który tak, wiesz, biedny tam cały czas czeka na tą Beverly, czy może jednak da mu szansę. No i na końcu ostatecznie daje ją szansę, bo mówi jej, że ją kocha. I to było takie, okej. Nie byłem zupełnie zaangażowany w ten wątek podczas oglądania tego filmu, no bo on sobie tak gdzieś tam był na uboczu.
No bo wiesz, powinieneś być zaangażowany już w pierwszej części, nie? Wydaje mi się, że może...
Znaczy, to mówię, ale to inna sprawa też, że to jest ponownie, to może już nie 7, ale 6 postaci, więc nie można poświęcić tak dużo czasu wszystkim.
No i właśnie też jeszcze dodam, tylko nie wszyscy są równo traktowani. Właśnie dla mnie Mike jest taką postacią i w pierwszej, i w drugiej części, która jest kompletnie niewykorzystana. Jakby... on, nie wiem, w drugiej części, czy on w ogóle miał jakieś momenty, kiedy go Pennywise straszy i goni? Chyba nie. Jakby on tutaj
miał
jest tylko, wiesz...
Z tym pożarem.
Miał chyba z tym pożarem.
A, okej. Okay. No tak, ale to jest coś, co on tam cały czas widzi, nawet nie ma niczego fajnego, nowego. A po prostu,
tak,
wiecie,
Mike
jest tutaj chodzącą ekspozycją, nie? I jakby jasne, no, ta postać jest im potrzebna, w pewien sposób, chociaż, no tak jak ty mówiłeś, przez to, że wszystko wiedzą, no to jest może mniej ciekawie, a kurczę, Mike nie dostał żadnego takiego faktycznie osobistego wątku, chociaż no nie ma rodziców tutaj, tak, czy też można by wpleść jakieś, nie wiem, i tak wątki, nie wiem, uprzedzeń rasowych czy coś, a Mike po prostu jest i tak samo w poprzedniej części po prostu był.
Także mówię, że on był kurczę ciekawy, nie? Że jako jedyny został w Derry, jako jedyny pamiętał rzeczy i to można było naprawdę fajnie rozwinąć, nie? Co robił przez te lata, jak to trwało. No, mamy ten wątek, wiadomo, że poszedł szukać pomocy u Indian, który uwielbiam ten śmieciowy wątek kingowy, że on poszedłem do Indian, dali mi tutaj
pudło,
dali mi tak, żebym szatana serduszko zamknął w nim i przyniosłem go ze sobą i była ta scena narkotyczna, która była super wizualnie, nie? Jak tam napchał jakimś zielskiem magicznym McAvoya i była super, ale to było za mało, nie? Że on fajnie grał, on był tym takim gościem, który musimy ich połączyć, nie? Musimy być razem, musimy zabić tego zasranego klauna, ja tu zostałem specjalnie przez tyle lat, żeby to przerwać, ale to było za mało, tak jak mówisz, nie? Że tutaj było jakieś coś z tym pożarem, ale to pokazali, że tam patrzy, jak drzwi płoną i jak rodzice płoną za drzwiami, ale to było za mało, to nie było rozwinięte. Ja rozumiem w ten sposób, że oni chcieli pokazać jak te postacie, które wyjechały, nie? Jak ich życie teraz wygląda, jakże one muszą sobie przypominać rzeczy i dlatego muszą znowu z tymi traumami być zestawione tak explicit, bo no, on to pamiętał, nie? Oni tego nie pamiętali i musieli znowu z tym walczyć, ale no szkoda, że on tak na boku został, nie? Ale z drugiej strony znowu tam było tyle postaci, ten film by pewnie 5 godzin trwał, jakby próbowali to wszystko rozwijać, nie?
Nie, no ten Stan Urys, tak? On też od pierwszej części był trochę na marginesie, no pewnie dlatego, że no jakby twórcy wiedzieli, że on będzie martwy w drugiej części, więc też go najmniej rozbudowywali, no bo jego z kolei, wiecie, jedyną cechą było to, że jest Żydem i że rodzice oczekują, że będzie czytał Torę
i znał Jidysz.
I to tyle, nie? Jakby też tutaj no, nie dowiadujemy się o nim absolutnie niczego więcej, no ale no tutaj powiedzmy można wybaczyć, tak? No bo tej postaci
tutaj
prawie
fajnie
nie ma.
Było akurat tak, i tutaj też fajnie, bo jednak postać Jiriczego nadbudowała tego, którego brakowało, nie? Że on wyciągał te jego rzeczy i on o nim przypominał i to też podbudowało jednak postać Heidera w jakiś sposób, to było akurat okej. Okay.
No i z kolei ta scena z głową Stana w lodówce, która potem dostaje pajęcze nóżki, jest super, no.
Najlepsza scena, jeśli chodzi o te wszystkie właśnie kreatywne sceny straszenia, no to była zdecydowanie moja ulubiona.
To było coś połączone z martwym złem. Nie?
Jeszcze jak to mu się tak wsysa w twarz, jak wiecie, ten facehugger, nie?
No i to sfilmowane było dosłownie jak ta głowa w The Thing, także no super. Dobra, tak jak jesteśmy przy straszeniu, to może w takim razie pomówmy o tym Pennywise'ie, bo moim zdaniem tutaj jest spory progres względem pierwszej części, bo ja pamiętam, że narzekałem... Właśnie w pierwszej części rzecz, która mi się najmniej podobała, to był właśnie Pennywise, bo on miał ten jeden swój sposób straszenia polegający na darciu ryja bardzo głośno i biegnięciu w stronę ofiary.
I otwieraniu paszczy z zębami.
I to było takie...
To, co mówiliśmy w poprzednim materiale, nie? Że on był za bardzo po prostu.
To jest tak trochę za bardzo, nie? Ale w tym filmie tę rolę przejęły te inne monstra. To bieganie i krzyczenie robią jakieś inne potworki, które wyglądają jak jakieś odrzuty z Notesu Sama Raimiego, The Evil Dead, ale są krótko na ekranie, więc whatever. Natomiast Pennywise jest no sobą i póki on właśnie mówi tym głosem tego creepy clowna i robi te dziwne rzeczy i się bawi z tymi bohaterami, a nie po prostu pożera ich albo próbuje ich pożreć, to jest, wydaje mi się, że dużo lepiej to działa i jeśli w jakimś sensie właśnie ten film miałby spełnić moje oczekiwania, no to właśnie jeśli chodzi o tą główną postać, a nie da się ukryć, że no ten Pennywise, ten jego odświeżony wizerunek, no to już jest symbol, nie?
Bill Skarsgård jest aktorem chyba, który najlepiej umie robić Zeza w całym Hollywood i po prostu to też jest tak idealny casting, bo no on właśnie w tym makijażu i tak dalej, no ma tak przerażającą tę fizjonomię, właśnie twarz, wiecie, te grymasy, właśnie te oczy, no to jest coś przerażającego i też nawet fajnie też wygląda w końcówce, kiedy no w książce mamy tego wielkiego pająka po prostu, a tu mamy jakąś krzyżówkę między pająkiem a klaunem, co wygląda bardzo niepokojąco.
Wygląda tak głupio i bez sensu, że w sumie jakby bardzo szybko to akceptujesz, nie? Że no okej, okay, dobra.
Tak, akceptujesz, szczególnie, że wiesz, że masz te ckliwe zakończenie, że się muszą połączyć i go tam zbutać wszyscy razem i jak masz go w tej formie, no to dla mnie to działało, nie miałem z tym jakiegoś wielkiego problemu.
Ale się skrzyma, że w pierwszej chwili tak mówię, okej, czy nie dostaniemy jakiegoś fajnego pająka, tylko po prostu głowa Pennywise'a na odnóżach, Ale mówię, potem zaczęło działać. Szczególnie, że on tam dar ryja co chwilę i coś tam tłumaczył, że o, czekałem na was i tak dalej.
I wtedy był naprawdę groźny. No to jest w sumie jedyny moment, kiedy zabił kogoś, nie? W tej formie, pajęczej. No ale też z kolei nie wszystkie te, powiedzmy, strachy, które tam gonią naszych bohaterów, są równie dobre. No nie wiem, jak Richiego goni ten jakiś, wiecie, drwal ze skweru miejskiego, to w ogóle nie ma sensu, no bo to ani nie kojarzy się z lękami tej postaci, ani nie jest straszne. I no nie wszystkie są równie kreatywne. Mnie się podobały też te końcowe sceny, jak oni już tam biegają po tej domenie Pennywise'a, jak mamy Beverly w tej łazience, która zalewa się krwią i to się strasznie kojarzy z lśnieniem, i równolegle Bena, którego tam zasypuje ta jego kryjówka, i to mi się podobało.
Ale uratowałeś się fajnie, jak
tak.
No. A to ładne było. Kurczę, mi się, bo ja lubię tkliwość tego filmu, bo ja lubię tych bohaterów. I jak są te takie momenty, gdzie on przyjaźń zwycięży wszystko, że oni się kochają, że muszą się zebrać do kupy. I ja wiem, że to może się komuś nie podobać, nie? Bo to jest tkliwe momentami naprawdę, naprawdę mocno. I jak widzisz to w horrorze, tak obyczaj wchodzący na pełnym Kingu, no to ktoś jak przyszedł na horror, to powie nie, no, ja to się miałem bać, tu mieli, wiesz, bo klaun miał ich mordować, oni mieli mordować klauna, a tutaj siłą przyjaźni wygrywają z kosmicznym, wiesz, tym zagrożeniem, próbując go zamknąć, wiesz, w garnku od Indian magicznym, nie? I wiem, że to mogło się komuś nie spodobać, to mogła nie być ta droga, którą się spodziewali po pierwszej części, nie? Ale przez to, że te postacie były tak fajnie zarysowane, to nie miałem z tym problemu. Ta scena miłosna z ziemią i z kiblem była przepiękna. Szczególnie, że te głowy, które wskakiwały, wbijały się do kibla co chwila i mieliśmy tam lśnienie i wszystko. To wyglądało znakomicie. To było bardzo twórcze i coś, co, wiesz, będę pamiętał przez przynajmniej jakiś czas.
Nie mieliście problemu z humorem w tym filmie? Bo to też jest obiekt narzekań, że...
Nie.
Żarty właśnie jak Richie i Eddie przerzucają się żartami o matkach, to jest super.
Hader jest za dobrym komikiem. No. Niech spierdala, dajcie kogoś typowego dla horroru.
No i to kurczę, to po prostu pasuje do tych postaci, gdzie właśnie, wiesz, od dzieciństwa oni tam mieli ten taki banter, kiedy właśnie sobie dogryzali. No plus, wiesz, Richie, który tym humorem przykrywa wszystko, Eddie, który miał relację z matką, jaką miał, to świetnie pasuje, no.
No i w ogóle ja też słyszałem już jakieś zarzuty w stronę tego Hejdera, że on wszystko musi skomentować w ten swój sposób, wiesz, taki zabawny, czy co by się nie działo strasznego, ale kurczę, to jest typ, który zarabia na życie jako stand-uper, znaczy w życiu i w filmie, nie? Też jest tym stand-uperem, to jest nakreślone i wie, że to jest jego ten mechanizm obronny, nie? Jak widzi te pojebane rzeczy, to on walczy z tym humorem, nie? I to jest coś, co robi automatycznie, nie? To jest bardzo fajne właśnie rozwinięcie postaci, nie? Że on w taki sposób działa i też... Kurczę, humor jest niezbywalną częścią jakiegokolwiek horroru. W odpowiedniej dawce musi się pojawić, musi być ten, wiesz, na takie, żeby przegryźć, żeby widz mógł skonsumować, przegryźć to, co widzi, te straszne rzeczy, to musi się w jakimś momencie pojawić coś, co to właśnie na przełamanie, o. Coś zabawnego. I tu to działa, jako właśnie ten Bill Hader, który to pasuje do postaci i nie jest wymuszone, nie? On tak działa, on jest taką postacią, tak jest, wiesz, taki jest jego zawód.
No plus jeśli konkluzją, wiecie, żeby pokonać Pennywise'a, trzeba po prostu go wyśmiać, no to dziwnie by było, jakby właśnie tam w ogóle nie było humoru, tak? No właśnie, skoro jakby morałem jest, że no jakieś lęki można przełamywać śmiechem, tak? Jakimś dystansem do tego, wykpieniem tego, no to musi być tam ten humor.
Okej, to teraz to zostałeś tylko ty, jeśli chodzi o to pytanie, które zadałem na początku, czyli czy ta dwójka dała ci to, czego oczekiwałeś, czy raczej inaczej, czy dała ci to, co bardzo lubiłaś w jedynce?
Tak, znaczy ja jestem raczej zadowolona. No mówię, jedyne co to właśnie ja bym ten film po prostu poprzecinała, żeby był trochę krótszy. Ale tak poza tym, no to podobał mi się. Jakby w dalszym ciągu uważam, że no jak na poradzenie sobie z tą kobyłą Kinga, gdzie jest kurczę wszystko i gdzie przecież ona nie jest pisana tak jak filmy, tylko ona jest pisana w ogóle niechronologicznie, no to uważam, że super wybrnęli.
Wydaje mi się w ogóle, że pod względem horroru jest tutaj... Znaczy, czytałem opinię, że jest znacznie mniej straszny niż pierwsza część. Wydaje mi się, że to wynika głównie z tego, że no, tam były dzieciaki, nie? Które nie wiedziały, co robią. Tutaj mamy tych dorosłych, którzy już troszkę ogarniają bardziej, więc pewnie dlatego jest... ludzie piszą, że jest mniej straszny. Ale miałem wrażenie, że wiele tych scen horrorowych było nawet może i ciekawszych niż w jedynce, bo no, widać było, że kombinują na różne sposoby. Jedyna w zasadzie scena z gatunku tych takich straszno-psychodelicznych, no to była ta scena w tej restauracji azjatyckiej, która zupełnie nie działała według mnie, bo i te potworki wyglądały bardzo słabo.
A mi się podobała.
Mnie też się podobała.
I no to jest jedna z tych scen, gdzie ja w ogóle nie czułem żadnego napięcia. Nie? Tak siedzę i oglądam i wyskakują te stwory z tych ciasteczek. Mówię, okej. To pewnie tylko wizja.
No bo to wszystko nie, są wizje, no jakby...
Tak. No wiem, ale wiesz, jak w przypadku innych jakby nie mam problemu, żeby je kupić, a tutaj tak się zmienia, no okej.
Nie, wiesz co, mi się to podobało przez to, że ta scena była świetnie rozegrana od początku, od tego jak oni się spotkali, od tego jak się wszyscy pojawili i przez to jak wyglądało to ich spotkanie, nie? To wszystkie znowu bratanie się, przypominanie sobie powoli pewnych rzeczy i że nagłe było to wejście, takie wiesz, było rozluźnienie, było alkohol, było wszystko fajnie i nagle wejście tych pojebanych elementów, które im się też przypominają, co się działo wcześniej. I dla mnie to działało, właśnie, że to było w taki dziwny sposób, takie, no nie było to, że od razu tam ryj Pennywise'a wyskakuje i wpierdolę was wszystkich, tylko takie strasznie niepokojące, jak najpierw ta głowa Bobasa, później to jedno skrzydło, które tam z tego jajca czy z czegoś wychodzi i to było strasznie dziwne i było fajne wprowadzenie do czegoś, co się później będzie działo, nie, że ten strach jednak narastał, była coraz większa stawka, tak jak już mieliśmy ten środkowy etap, gdzie wszyscy musieli znowu stawić czoła swojemu strachowi, nie, i no to było idealne dla mnie jako wprowadzenie właśnie w taki sposób, taki martwozłowy, można powiedzieć.
Dla mnie też fajnie działały te sceny, gdzie no Pennywise zabija tę dwójkę przypadkowych dzieciaków, prawda? Że jest ta dziewczynka, którą tam jakby zwabia do siebie podczas meczu i ta ich rozmowa, o Jezu, jakie to jest krypne. No i później jak zabija tego chłopczyka w Luna Parku, gdzie po prostu, wiecie, najpierw tym jęzorem jeździ po szybie, a później te jego paszcze się otwierają i właśnie, wiecie, jeszcze Bill musi na to patrzeć i tam wszystkie jego lęki i traumy powracają. Obie te sceny też moim zdaniem bardzo fajnie działały.
A to było w ogóle przerażające, że on nas przyzwyczaił nas Muschetti do tego dzieciaka, nie? Że on się co chwila pojawiał ten z deskorolką. Że to był ten, którego... O, to będzie ten, którego uratuje Bill, nie? Który naprawi coś, co mu się nie udało wcześniej, nie? I on co chwila powracał ten dzieciak i nagle nie, chuj.
Nie.
No właśnie, to jest to, akurat to jest to, co zdecydowanie przynieśli z pierwszej części, czyli to, że nie patyczkują się z mordowaniem dzieci.
No, taka bezkompromisowość jest super.
I super, no pewnie. Szczególnie, że no właśnie nie widzi się tego zbyt często, więc to robi cały czas wrażenie jednak, nie? Gdy masz tą małą dziewczynkę, niewinną kompletnie, która pochodzi do tego klauna i zostaje pożarta po prostu, tak zupełnie bez ceregieli i bez ceremonii.
Tak, nie? I to jeszcze wiesz, ona tam wykazała współczucie, nie? No bo jak on tam opowiadał, że och, jego twarz jest brzydka, wszyscy się z niego śmieją, no to kurczę, no to tu wiesz, masz mega empatyczną, rezolutną dziewczynkę i w nagrodę zostaje pożarta przez klauna.
Najgorzej.
No.
Okay, czy...
Nie cierpię, kiedy mi się to przytrafia.
Czy jest jeszcze jakiś element filmu, o którym chcielibyście pomówić? Coś, co zrobiło na was pozytywne albo negatywne wrażenie? Bo muszę powiedzieć, że też podoba mi się warstwa wizualna w tym filmie. Było sporo naprawdę kreatywnych i fajnie wyglądających scen. Nie? Już mówiłem o tym, o tej głowie, ale no ta scena właśnie w Luna Parku, w tym ciasnym korytarzu, luster czy czegoś, wyglądała super. Ta pierwsza scena, tak jak mówiłem, ona według mnie jest trochę niepotrzebna, ale wyglądała super z tymi całym... masą tych balonów, które tak lecą, nie? I no miałem wrażenie, że faktycznie buduje się tutaj bardzo fajny klimat samą warstwą wizualną. Mimo, że ciążyła konstrukcja trochę tego filmu, przez to, że masz ten taki bardzo jasny podział, nie? Że przyjeżdżamy, okej, okay, teraz będziemy wątpić, a teraz połazimy po mieście, zbierzemy nasze artefakty i teraz możemy iść już, mając wszystkie przedmioty, iść walczyć z bossem.
To też jest zawsze wkurzające, jak masz tych bohaterów, że wiesz, że oni muszą coś tam zrobić, ale że na początku nie, ja wyjeżdżam, ja się pakuję i tak wiesz, tam co chwila każdy, jakby to też spokojnie można było kroić.
No. Ale to też był ten pietyzm Muschettiego w stosunku do książki, no, która tak wygląda, to jest Władca Pierścieni, tylko z morderczym klaunem, nie?
No tak, no ale właśnie wiecie, po tej kolacji, gdzie oni na początku może i nie dowierzają, no to jak już dostają w twarz tymi halunami, no to już chyba wierzą, że to się wszystko dzieje, więc jak później oni zaczynają, a może jednak wyjadę, to nie działa.
No, ale to też jest taka sytuacja obronna, jak jesteś już wiesz, w pewnym wieku, nie? To ucieknę od problemów, nie? Jak tutaj się dzieją takie rzeczy, to jak wrócę do domu, będzie spoko, nie? Wiesz, było przez 27 lat, nic się takiego nie działo, nie? To może znowu uciec.
Znaczy w ogóle ten element raczej, może nie powrotu do domu, ale ten, że wszyscy zapomnieli, co się wydarzyło, też fajnie działa właśnie, jeśli chodzi o tematy poruszane w tym filmie, nie? To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że... Okej. I zapomniałem o tym.
To ja mogę coś powiedzieć, że jedyna rzecz, której jakby zabrakło, a wydaje mi się, że miałaby tu sens, to jest ten wątek, jak do Derry przyjeżdżają mąż Beverly i żona Billa. Zwłaszcza ten mąż Beverly, który przyjeżdża tam po to, żeby ją zabić i też jest jakimś właśnie narzędziem Pennywise'a. No bo no tutaj wiecie, mieliśmy tylko jakąś taką migawkę, tę scenkę i tak naprawdę no musimy sobie bardzo dużo dopowiedzieć w głowie na temat, nie wiem, tej relacji, tego problemu i tak dalej. No plus tam w książce ten mąż potem ginie, nie? Więc Beverly jest wolna, by wyjechać z Benem. No a tutaj w sumie no to wyjeżdża z Benem, a ten mąż gdzieś tam dalej siedzi, nie? To jest dziwne. No ale to wiecie, to jest taka pierdółka, jakby domyślam się, że tutaj faktycznie nie było po co tego wciskać, bo film by miał 3 godziny, no ale jakby właśnie, nie wiem, był krótszy o inne elementy, no to może, nie wiem, to by działało lepiej niż, nie wiem, właśnie wątek tego prześladowcy z psychiatryka na przykład.
Nie? Czegoś nie miała tego całego motywu, że nie chcemy jednak brać w tym udziału i wyjeżdżamy, a jednak nie wyjeżdżamy, a potem szukamy artefaktu, tylko żeby zrobić ten film w ten sposób, że ci bohaterowie przyjeżdżają do miasta i na przykład zanim jeszcze się spotykają, czy może spotykają się i zanim jeszcze podejmują decyzję ostateczną, co robić, no to już napotykają, powiedzmy, te przedmioty ze swojej przeszłości, bo no sami z siebie każdy poszedł się przejść w swoje tam strony, no to nie mielibyśmy tego całego długiego segmentu, który jednak troszkę się dłużył, nie? No bo te sceny tego terroryzowania naszych bohaterów przez Pennywise'a, każdego po kolei, były spoko, nie? Większość z nich była naprawdę okej, tylko że, tak wiesz, obserwujesz jednego bohatera, drugiego, trzeciego, i wiesz, potem już wiesz, co się wydarzy, nie? I tak, okej, dobra, teraz ten spaceruje przez ulicę, to pewnie zaraz coś na niego wyskoczy, albo ten. Co to też właśnie ujmowało tej atmosfery tego, że nie wiesz, co się za chwilę wydarzy, która się nie działała w jedynce. No ale no, to właśnie, to wydaje mi się, że główny problem tkwi tutaj w związku z
tym, że
nawet nie tyle ze scenariuszem, kurczę, bo to można by to wyciąć już na, pewnie wiele rzeczy można by wyciąć na etapie montażu, ale właśnie do tego założenia, że adaptujemy książkę, ale jednocześnie to ma być sequel do jedynki, więc musimy połączyć te dwa różne światy, nie, w tym w ramach tego jednego filmu. No to może na koniec jeszcze o tym zakończeniu samym. Jak wam się podoba sam finał?
To może Radek.
No kurczę, mi się finał podobał. Ja lubię, uwielbiam to w oryginale i w ogóle w powieściach Kinga tą taką ckliwość i radość troszkę infantylną, że przyjaźń może coś pokonać, że jak jesteśmy razem, to się uda. I tutaj było to super rozegrane, szczególnie, że najpierw ta mafuba im się nie udała, zamknięcie tego klauna w tym. No, super scena, jak ten balon w ogóle wychodzi, oni wszyscy są przerażeni. I później to, jak oni właśnie się zbierają i zaczynają obrażać go i on się tak zmniejsza. To było wizualnie było naprawdę fajnie pokazane i działało, i to w ogóle było fajnym podsumowaniem obu filmów, nie? Bo też ten film nie działa dla mnie aż tak fajnie jako oddzielna część, jako, wiesz, żeby go oceniać jako film, jako jednostkę, nie? Ale w połączeniu z jedynką to jest naprawdę świetna opowieść o przyjaźni, która trwa 6 godzin, nie? One są tak ściśle ze sobą związane i to całe podsumowanie tego, bo to w tym momencie, jak ci dorośli zaczęli go tam obrażać, to było dla mnie taką kumulacją tego wszystkiego, co się działo wcześniej, nie? Tego, jak byli dziećmi, tych wszystkich, tego, jak przetworzyli te swoje lęki przez lata i to przez ponowne spotkanie z Pennywise'em. I dla mnie to była taka idealna kumulacja i wiem, że tam są, wiesz, że ten film ma sporo wad, że dużo rzeczy tutaj nie działa, ale w tym momencie, jak oni go tam obrażali i wszyscy byli razem, to ja byłem taki, wiesz, fuck yeah, i miałem w nosie, co się dzieje innego. Byłem po prostu tak mega, wiesz, usatysfakcjonowany, jak ta grupa przyjaciół, których już zdążyłem poznać i polubić, wygrywa z tym cholernym klaunem z kosmosu i jest zwycięstwo. I bawi się naprawdę super i Nie patrzyłem nawet na to jak na horror, bo ja w pewnym momencie, wiesz, zapomniałem, że to był w ogóle horror, nie? Jak, no były te sceny przerażające, ale czym dalej finał, tym bardziej się to robi groteskowe, takie na poziomie trochę właśnie Sama Raimiego. I na pierwszy plan wychodzą już całkowicie te wątki obyczajowe, nie? Że to dalej jest straszne, dalej mamy tego Pennywise'a, ale mamy tych ludzi, którzy, wiesz, udało im się razem być tą jednością, udało im się znowu połączyć więzy, a ja jestem strasznym zdzirem na takie coś. Znowu są razem przyjaciele i wygrywają mnie i pewnie pójdą, wiesz, zjeść białą z wody i na grillka po tym wszystkim. Będzie tak fajnie.
Na podłosie.
Tam było, tylko nie Białystok, może trochę tak z boku, gdzieś w lasy, żeby tam nie zostać za długo. No, ale, bo tam by się Mike nie odnalazł. Ale oprócz tego to jest naprawdę, podobało mi się to podsumowanie i często mam tak, że wiesz, lubię sobie siąść i filmy naprawdę rozłożyć na czynniki pierwsze, wiesz, wyciągnąć wady, zalety i o tym podyskutować, co było tutaj złe, ale tutaj czułem taką mocno filmową przyjemność po prostu, wiesz, tak jak właśnie bracia Lumière przekazali, nie, że czerpałem z tego czyściutką radość, ale nie, naprawdę, dawno nie miałem tak w kinie, nie, od czasu Endgame gdzieś, nie, że po prostu czułem w finale taką czyściutką radość z tego, co oglądam i z tego, jak są wątki podamykane i jak są przedstawione postacie. No i jeszcze jestem na tym etapie, może wiesz, za wcześnie od czasu premiery, nie, od kiedy byłem w kinie, że mnie to trzyma, ale no w tej chwili nie mogę się tego filmu tak szczerze, wiesz, uczepić za coś mocniej. I wiem, że w środku były takie rzeczy, które no, sprawiały, że na przykład sobie ziewłem albo coś takiego, ale po finale miałem to całkowicie w nosie, nie? Wyszedłem tak, o jest, pokonali tego jebanego klauna, nie? Super, koledzy. No.
Jeśli chodzi o finał, to mnie jakby generalnie się podobał, przeszkadzały mi dwie rzeczy. No jedna to, że był za długi, no bo jednak trochę tego ganiania za tym Pennywise'em po domu bym wycięła i te jakby powiedzmy te kolejne formy też bym tam poskracała, czy to jeszcze jakich tam straszy. A druga rzecz, która mi przeszkadzała, to już ta, że tak powiem, rzeczywistość pozafilmowa. Bo o mój Boże, na jakim dziwnym seansie my byliśmy.
Okay.
Byliśmy na seansie, gdzie nie wiem, połowa widowni była chyba pierwszy raz w kinie.
No.
I była poniżej tej, wiecie, granicy wiekowej, od której teoretycznie powinno się oglądać ten film. I kiedy minęło pierwsze pół godziny, ci ludzie zaczęli sukcesywnie wychodzić z sali i wracać. Chodzić pewnie do łazienki. I to parami. I robić przy tym taki straszny zamęt, ale serio, po 30 minutach ktoś wychodzi, wraca, kolejni wychodzą. I jeszcze, ja nie wiem, co tam się działo, po prostu...
Ale jeszcze właśnie dodając do... przepraszam, dodając do tego, że najpewniej byli to ludzie, przynajmniej wyglądali na ludzi, którzy byli pierwszy raz w kinie, bo tak, tłum ludzi, zwykle to się zdarza na każdym seansie.
To była dosyć mała sala, nie?
Ale tutaj tłum ludzi miał problem z znalezieniem miejsc. I tak. Po prostu, nie wiem, jeszcze w trakcie filmu trwały tutaj roszady, bo to jest czyjeś miejsce, a to nie jest czyjeś miejsce, bo tak trudno przeczytać rząd na ziemi. No a potem, a nawet wiesz, poza tym oczywiście to łażenie do łazienki i tak dalej, ale najlepsze było to, że nawet jak wychodziliśmy z filmu, to nagle jacyś ludzie w ogóle z zewnątrz zaczęli się pchać do tej sali, mimo że ona nawet nie była posprzątana i ludzie z niej jeszcze nie wyszli. Ja mówię, kurde, to kolejna porcja ludzi pewnie, która nigdy nie była w kinie.
Nie, autokarami ich tam dowieźli, czy co? Jeszcze bardzo były dziwne reakcje na ten film.
Tak, właśnie, w ogóle ludzie...
Kurczę, ostatni film, gdzie ludzie faktycznie, nie wiem, żywo reagowali w trakcie seansu, no to było Endgame, no ale tam to było totalnie uzasadnione, że wiecie, w tych totalnie badasowych momentach jakiejś postaci, no to tam sala podniesie okrzyk, czy zaklaszcze, czy coś. A tutaj, w jakichś totalnie randomowych momentach, jakieś, nie wiem, czy ci ludzie się śmiali, czy krzyczeli, czy co, oni byli dosyć daleko od nas, więc ja nie wiem, ale cały czas był taki szmer na tej sali.
No, no taka atmosfera jak na meczu po prostu.
No, nie? To dokładnie.
Jak Pennywise się pojawia, to było i ten. I mówię, kurde, co się dzieje w ogóle? Nigdy nie byłem na takim dziwnym seansie, no, po prostu z tak dziwną publiką. Może to wszystko wytwór klauna z kosmosu. Nie?
Tak.
Może. Ej, to ja miałem totalnie zlanie się rzeczywistości filmowej z kinową, bo to ktoś jak był we Wrocławiu o 20:40 na seansie w piątek, nie, w czwartek, to potwierdzi, mam nadzieję, że może ktoś się znajdzie w komentarzach, bo ja byłem z naszym wspólnym znajomym Krzyśkiem, byliśmy sobie na to zobaczyć i w pewnym momencie oglądamy gdzieś połowa filmu i nagle jest jakaś cichsza scena i nagle słychać dziecko płaczące, nie? Ej, naprawdę, i słuchaj tak, nie, uspokój się, nie? Ja mówię, fuck, co się dzieje, nie? Mówię, czy to z ekranu leci ten głos, nie? Ale ludzie zaczynają się tak obracać i serio, ktoś przed dzieckiem, takim malutkim, nie wiem, może miało 6-7 lat i mają to dziecko i później pod koniec zaczęli z nim wychodzić, wiesz, nie? Czy to do łazienki, czy coś na rękach niosą. Okazało się, że to nie, to była cała rodzina. Tam była dwójka dzieci czy trójka. Był jakiś dzieciak, który sobie z popcornem biegnie po schodach, nie? Było właśnie jakieś dziecko drugie na rękach, jakaś trójka osób. Na dole się okazało, że jeszcze wózek stał, bo te dziecko włożyli do tego wózka. Pod koniec to już, wiesz, jak przed samymi napisami to stali i na dole oglądali, bo te dzieci zaczęły płakać. I one co chwila, i wiesz, oglądasz, jesteś wczuty w ten ekran i słyszysz płacz dzieci gdzieś tam, nie? I tylko uspokój się. Nie? Ja mówię, fuck, kto na taki film przychodzi, wiesz, z małymi dziećmi? To było tak pojebane.
Trauma,
wiesz,
do końca życia, nie?
Tak. A wiesz, a to w ogóle cię wytrąca z tego ekranu, bo to jest straszniejsze, to co się dzieje wokół ciebie, niż to, co jest na ekranie, nie? Bo wiesz, że te dzieci zerkają na ten ekran.
Wiesz, że będzie im się śnił Pennywise.
Dobrze. Ej, nie mam nic przeciwko pokazywaniu dzieciom horrorów.
No nie, ja oglądam nie, horrory. Nie chcą, nie?
No jak się nie chcą, to jasne. Nie? Ja jak byłem mały, to oglądam horrory.
Tak, ale wiesz, ale do kina,
ale co to za życie?
Całą rodzinę z małymi dziećmi zabrać na coś. Część druga, to część druga.
No, część mi się podobała. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Nie jestem też fanem tego właśnie wątku, czyli nawet nie wątku. Sam się nazywa to bohater?
Kto? Ten... Nie ma takiego.
Ja, okej. Okay. Jak się nazywa ten bohater?
Jezu, nie dodawaj bohaterów, starczy. No.
Ten bohater, który był Żydem?
Stan.
Stan, okej.
Okay. Stan Uris.
No, to nie przeszkadza mi jego wątek, ale miałem małe ciarki żenady, jak był motyw z tym listem, gdzie on mówi, ej, spoko, nie martwcie się, to była część planu. To ja sobie wymyśliłem, że zabiję się, to wtedy wam będzie łatwiej. Nie ma
co
za
jest, co jest dziwne, no bo on był jeszcze w tej fazie, kiedy nie pamiętał, nie, co się wydarzyło i tak dalej, no jeszcze tam nie pojechał. I jakby jasne, no w książce też dokładnie to jest w ogóle, książka się od tego zaczyna chyba, jak on popełnia to samobójstwo i on na ścianie swoją krwią pisze it.
O Jezu, dobrze, że tego nie. Znaczy mi się nawet mam wrażenie, że czy raczej ja odniosłem wrażenie, że ta scena, kiedy on faktycznie popełnia to samobójstwo, czy raczej, i to w tak subtelny sposób było pokazane, nie, że nie widzimy najpierw krwi, tylko to tak stopniowo nam to pokazują, była naprawdę ładnie sfilmowana i czułem doniosłość tej chwili, że tutaj bohater no nie wytrzymał napięcia, albo nie wiem, strach go po prostu tak sparaliżował, że odebrał sobie życie. Mówię, kurczę, okej, dobra, to jest poruszające, nie? Szczególnie, że to jest ta postać, którą widzieliśmy jednak w poprzednim filmie i jakoś tam się z nim można było zżyć. On tutaj no, popełnia to samobójstwo. No, ale potem jak wysyła ten list, to tak, okej. Okay. Tak jakby ktoś... znaczy, no to pewnie było w książce, nie? Czy nie?
Nie? Nie, nie pamiętam. Nie, wydaje mi się, że nie. Nie kojarzę tego wątku z listem, ale tu nie ręczę.
Czy było, czy nie było, w każdym razie to tak wygląda, jakby ktoś dopisał po prostu na szybko jeszcze zakończenie, żeby nie było smutno, nie, że tam tego jednego nie ma, to dopiszmy mu jeszcze tutaj, że tak naprawdę to wszystko było spoko, bo to była część planu, także to mnie trochę wybiło i mimo, że reszta jakby nie przeszkadza mi w ogóle zakończenie tego filmu, znaczy ten całe sekwencje finałowe, jak oni tam jadą przez to miasto idą przez to miasto, potem się odbija im ten ich widok w witrynie i tak dalej, mówię okej, dobra, no spoko, niech zrobią ładne, duże zakończenie, ale ten epilog z tym listem był dla mnie taki...
King, ale był kingowski.
No nic, no dobra, słuchajcie, mamy już całkiem sporo na liczniku, no to będziemy chyba się żegnać. O, właśnie, to jeszcze jedno pytanko do was. No. Bo wspomniałem o tym w poprzednim materiale, który się pojawi jutro. Macie też takie wrażenie właśnie, że te dwie części IT to jest właśnie taki trochę koszmar z ulicy Wiązów dla tego pokolenia, bo to jednak jest film, który trafia w trochę podobne nuty, nie? I używa podobnych motywów, a jednocześnie sukces finansowy tych filmów pokazuje, że no, chyba jest zapotrzebowanie generalnie na wciąż kreatywne podejście, powiedzmy, do tematu demona straszącego z jakiegoś innego wymiaru czy coś.
Nie, no pewnie to jakby, wiesz, to, że tych jakby strachów nie ma naprawdę, tak, w tym realnym świecie, że no w koszmarze no to mamy ten świat snów i jakby tam dzieją się rzeczy i też, no jak się ogląda koszmar, to często nie wiadomo, czy jakaś scena to jest scena, w której bohater śni, czy scena rzeczywista, no i tutaj jest podobnie, że mamy te sceny, kiedy już jakby Pennywise tam te swoje halucynacje wyczynia i też nie wiemy, czy to jest scena jakby, kiedy są bezpieczni, czy scena, kiedy coś tam może na nich wyskoczyć. No i jakby ta postać takiego, wiecie, tego demonicznego mordercy, który trochę się śmieje, który trochę się bawi z tymi ofiarami, no to tak, jak najbardziej, no widać te podobieństwa, no przy czym ja jednak i tak jestem no, Team Freddy, jakby to jest teraz, na nowo odkryłam moja tutaj wielka horrorowa miłość, dzisiaj jak to nagrywamy, właśnie przed chwilą skończyłam zamawiać jakiegoś boksa blu-rayowego z wszystkimi koszmarami i dodatkami i będę oglądać wszystkie te dodatki.
Musicie zobaczyć ten dokument, który trwa chyba 4 godziny, on jest znakomity. Kurczę, nie pamiętam, jak on się nazywa, ale jest typ, który zrobił Haunting of Sharon Tate, ten paskudny horror, którą wystawiłem 1/10, bo to jest największe gówno świata, ale on zrobił dwa fenomenalne dokumenty, takie mega, wiesz, treściwe, z pełno wywiadów i one trwają po 4 godziny. Jeden jest właśnie o koszmarze, a drugi jest o piątku 13. To są jedne z najlepszych rzeczy, jakie w życiu oglądałem. No mówię, chyba 4 albo 4,5 godziny trwa ten dokument i jest kompletnie genialny.
No to kolejną noc możemy zarwać na dokumenty o horrorach.
No i kurczę, no może jeśli... No bo Warner czy New Line, no skończyła im się marka IT w tym momencie, więc już nie będzie trzeciej części łatwego zarobku.
Ale to... nie, ten Muschietti powiedział, że IT się pojawiał jako postać co 27 lat. I był wcześniej, przed wydarzeniami z filmu i że tam może jest coś jeszcze do dodania tej historii.
Nie, proszę nie dodawać.
Ja też trochę czuję kurtuazję, ale no, tak powiedział.
No nie, ale jeśli Warnerowi się skończyło IT, to niech wracają w takim razie do koszmaru i zrobią to. Niech Muschetti robi i niech wezmą ludzi od IT. I myślę, że nie załapią, co chodzi. Tak. Szczególnie, że...
Muschetti teraz przy Flashu będzie siedział, więc...
Szczególnie, że... No, ale to...
No, ale z tym Flashem to jeszcze nic pewnego, nie?
Ja, nie, no, szczególnie, że ta IT mi szczególnie trójkę przypomina, bo tam jest też ten motyw właśnie z całą grupą dzieciaków, każdy ma jakieś tam inne problemy, masz nawet rytuał na końcu, także kurczę, no to jest, wydaje mi się, duchowy spadkobierca na pewno, co jest ciekawe, bo to jednak jest adaptacja książki, która jest mimo wszystko czymś trochę innym, nie? No dobra, to z tą refleksją was zostawimy. No dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobały te poszczególne elementy, o których tutaj mówiliśmy. No i jak ogólnie wypadł film, u was czy byliście zawiedzeni, czy może wręcz przeciwnie. Generalnie z tego, co widzę, większość osób jest tak, okej, trochę gorzej
tak
się
na pół, nie?
Ale ujdzie, nie? Radek się wybija tylko tutaj ze swoim entuzjazmem.
Nie, no, ale to też nie jest tak, że wiesz, że to jest dla mnie jakieś arcydzieło, tylko mówię, po prostu się bardzo, bardzo dobrze bawiłem. No widzę wszystkie te wady, ale no, dał mi przyjemność, której dawno nie miałem w kinie. Szczególnie to też wynika, wiadomo, z tego, że jedynka była tak dobra i tak te postacie były fajnie zarysowane, nie? Że też jadę na tym paliwie jeszcze od jedynki i inaczej do tego może podchodzę. Ale też nie uznaję tego w żaden sposób za, wiesz, jakieś wielkie arcydzieło, gdzie będzie w absolutnej czołówce moich filmów roku, nie? Bo tam jest Parasite.
No i ten, i te dzieciaki są super. No właśnie dla mnie jakby, ja strasznie doceniam to, jak mam film, gdzie mam, nie wiem, grupę bohaterów i kurczę, nie wiem, wszystkich lubię, ze wszystkimi mogę jakąś tam, wiecie, ten niś porozumienia znaleźć, a tutaj to po prostu gra idealnie.
No. No dobra, słuchajcie, to na tym będziemy kończyć. Była z nami Marta Najman, Radek Pisula, ja się nazywam Łukasz Stelmach. No i śledźcie dalej napisy końcowe. Pewnie od czasu do czasu jeszcze będziemy o jakimś filmach sobie szerzej gadać. No, na pewno.
Po to tu jesteśmy.
Po to tu jesteśmy, tylko już bez okularów, tak.
Jak się wyśpimy.
Jak się wyśpimy wreszcie. Dobra, to idziemy spać. A was żegnamy. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.